Chwała Jezusowi. Dzisiaj chciałbym wejść do takiego wspaniałego fragmentu Słowa Bożego. Pamiętacie ci z was, którzy chodzą na nasze lekcje biblijne w czwartek, na nasze godziny biblijne, czy studium Słowa Bożego, jak wolicie to nazwać, jak zaczynał się fragment tego słowa, które studiowaliśmy w czwartek. Studiowaliśmy ósmą część pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan i Paweł zaczynał ten fragment, to nie jest początek listu, tylko fragment, który myśmy czytali akurat, w czwartym rozdziale mówił, nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. I kiedy kończyliśmy ten fragment przy 18 wersecie czwartego rozdziału, czyli kilka wersetów później, kiedy wyjaśniał Kościołowi, w jaki sposób Pan Jezus przyjdzie i że nie muszą się obawiać o to, kto kogo wyprzedzi, kto będzie pierwszy, jak to będzie poukładane, kończył takimi słowami. Zaczynał, że nie musicie się smucić, a kończył słowami, przeto pocieszajcie się tymi słowy. Niech te słowa będą waszym pocieszeniem. I to są słowa o przyjściu Pana. I on mówił, że w czasie... I jeśli byliście też na innych wykładach z Tesaloniczan, on pociesza ten Kościół, dziękuje za niego Bogu, cieszy się tym Kościołem i też widzi, że chrześcijanie mają właśnie czasami powód do strachu, do troski, do takiego martwienia się, co będzie, ale za każdym razem głosi, że to Boże zwycięstwo jest pewne i tam mówi o nadejściu Pana. Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś więcej o tym właśnie, kiedy zaczyna nam brakować wiary, o tym właśnie, kiedy pojawia się w nas ten smutek, bo wszyscy, jak tu siedzimy, doświadczamy tego. Nie wierzę, że na tej sali siedzi jakiś superman, super chrześcijanin, który nigdy nie doświadczył żadnego kryzysu wiary, który nigdy nie zastanawiał się, Boże, czy mnie słyszysz? Nie wierzę, że ktoś taki istnieje. Myślę, każdy, kto się modli, kto szedł przez różne doliny cienia, zaczynając od wielkich Bożych mężów opisanych na kartach Biblii, a kończąc na zwykłym człowieku, takim jak ja i ty. Każdy z nas doświadcza takiej chwili, kiedy mówi, Boże, czy ty słyszysz, czy ty widzisz? Dzisiaj chcę powiedzieć właśnie o tym, co czujemy. Wielu z was to czuje, czuło, będzie jeszcze w takiej sytuacji. Zanim to zrobimy, wiecie, jest pewna stara pieśń, która bardzo przypomina mi przesłanie tego tekstu, którym chciałbym się dzisiaj dzielić. Stara pieśń śpiewana przed laty w kościele, dawno temu. Prosiłbym Dagmar, aby podzieliła się z nami tą pieśnią. Posłuchajcie słów tej pieśni. Jest takim pocieszeniem samym sobie już kazaniem Słowa Bożego.
Ciebie otoczą cierpienia i smutki i ciężko ci będzie, by zwalczyć co złe. Pamiętaj, że Zbawca twój patrzy w tej chwili i On swą cudną ci pomoc chce dać. Pamiętaj, że Zbawca twój tracisz cierpliwość lub siły ci braknie i dusza upada w tej walce ze złem. Ty idź swoim Bogiem, aż ujrzysz grot nowy, On sam dopomoże i wesprze cię w tym. O szczęściu ponadto nie może być mowy, jak w Bożej miłości tu żyć.
Aleluja. Dagmar, jesteś kochaną siostrą. Dziękuję ci. Wiecie, ona jeszcze wczoraj nie znała w ogóle tej pieśni. Zawołałem ją do biura. Mówię, pomożesz mi w kazaniu? Powiedziała, pomogę. Wzięła i zagrała. Chwała Jezusowi. Zagrała pieśń, która tak bardzo przypomina fragment, który chciałbym dzisiaj się z wami dzielić. Gdzie księga psalmów, bo do psalmów chciałbym dzisiaj wejść, to jest księga modlitw. Często, kiedy usługuję z księgi psalmów, to mówię ludziom, że to jest takie, myślę, moje odkrycie i wielu innych biblistów i tych, którzy studiują słowo, że wszystkie księgi w Biblii właściwie mówią nam to, co Bóg mówi do nas. A psalmy są księgą, którą Pan Bóg chce nam powiedzieć, co mamy mówić do Niego, co jest w nas. Myślę, że chyba jedyny porównywalny fragment z psalmami to jest to, kiedy Pan Jezus uczył nas, jak się mamy modlić. I powiedział, gdy się modlicie, mówcie tak. I tutaj mamy dzisiaj znowu duchową kolejną lekcję. Wiecie, psalmy, gdyby Królestwo Boże posiadało dział propagandy, to nigdy by nie przeszły przez dział propagandy. Ponieważ w psalmach są takie rzeczy, że żadna cenzura by tego nie przepuściła, ponieważ pokazują, że człowiek czy kilka tysięcy lat temu, czy dziś ciągle ma skłonności, żeby wątpić, żeby się zastanawiać, czy na pewno wszystko jest tak, jak Pan Bóg powiedział. Wiecie, do wielu z tych słów w psalmach można by się przyczepić, gdyby osądzać autora z tego, co w nich mówi. Do wielu tych słów można by się zastanawiać, człowieku, co ty wiarę straciłeś? I właśnie tak, właśnie nie wiem, co mam robić. O tym mówią psalmy. Wiecie, w psalmach jest pełno pytań, wątpliwości, które nie są teologicznie poprawne, ale są zrozumiałe dla Boga i zrozumiałe dla człowieka, który w rozpaczy woła. W psalmach jest wiele smutku, samotności. I dzisiaj chciałbym dzielić się z wami psalmem 77. Niezwykły fragment Słowa Bożego. Chciałbym go wam przeczytać trochę tak, jak czytano psalmy w synagodze. Myśmy się przyzwyczaili, i tak jest dobrze, że kiedy czytamy Słowo Boże, to jest absolutna cisza. Ale psalmy są jeszcze w jednym wypadku wyjątkowe. Psalmy są wyjątkowe jeszcze z tego powodu, że bardzo często, zanim się zaczną, pisze, na jaką melodię powinny być czytane lub śpiewane. Wiecie, kiedy w synagodze czytano je, bardzo często właśnie zrobiono to w towarzyszeniu muzyków. Chciałbym wam dzisiaj przeczytać taki psalm. Psalm 77, psalm rozpaczy, psalm trochę niewiary, psalm zwycięstwa w modlitwie, kiedy Boży człowiek, najpierw wątpiąc, odkrywa, gdzie jest źródło jego siły. Poprosiłbym was o podkład, a ja bym chciał przeczytać całemu zborowi. A was, kochani zborownicy, mogę zachęcić do jednego. Zamknijcie wasze oczy albo otwórzcie wasze Biblię i w nie się wpatrujcie. Wyciszcie się i posłuchajcie słowa pańskiego. Kieruję głos mój do Boga i krzyczę, głos mój do Boga aby mnie usłyszał. W dniu mego utrapienia szukam Pana. Ręka moja w mocy wyciągnięta i nie mdleje. Zbrania się przyjąć pocieszenia ma dusza. Myślę o Bogu i jęczę, rozpamiętywam i duch we mnie mdleje. Trzymasz w czujności powieki oczu moich. Niepokoję się i nie mogę mówić. Rozważam o dniach dawnych, o latach minionych. Nocą rozważam w sercu moje pieśni. Rozmyślam i duch mój docieka. Czy na wieki odtrącił nas Pan? Czy, aby nie okazywać, miał więcej życzliwości? Czy na zawsze skończyła się Jego łaskawość? Czy skończyła się Jego obietnica po wszystkie pokolenia? Czy zapomniał Bóg swej łaskawości? Czy w gniewie ukrócił miłosierdzie swoje? Jednak rzekłem, bolesne to dla mnie, że się zmieniła prawica Najwyższego. Wspominam dzieła Jahwe, wspominam dawne Twoje czyny. Zagłębiam się we wszystkie dzieła Twoje. Zastanawiam się nad wszystkimi Twoimi czynami. Boże, święta jest droga Twoja. Któryś z Bogów jest tak wielki jak nasz Bóg. Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. Pokazałeś moc swoją wśród ludów. Mocą swego ramienia lud swój wybawiłeś, synów Jakuba i Józefa. Dostrzegły Cię wody, o Boże, dostrzegły i zadrżały, poruszyły się przepaści. Obłoki wody wylały, w chmurach zagrzmiało, poszybowały Twoje strzały. Głos Twego grzmotu wśród burzy, błyskawice świat rozświetliły, zadrżała i zatrzęsła się ziemia. Po morzu Twój gościniec, droga Twa po oceanach, nikt nie rozezna Twoich śladów. Prowadziłeś lud Twój jak trzodę ręką Mojżesza i Aarona. Amen. Jezusowi. Nie byliście w tym miejscu? Nie byliście w tym miejscu, kiedy człowiek mówi, Boże, a więc to tak. A więc przeminęły Twoje cuda. A więc przeminęło to, że coś czyniłeś. A wszystko w psalmie 77, który czytałem, dodam jeszcze w tłumaczeniu z języka hebrajskiego, w przekładzie Stanisława Łacha. Wszystko zaczyna się tak. Dyrygentowi chóru według Jedutuna Asafa psalm. Jedutun? Ilu znacie ludzi, którzy tak się nazywają? Co o nim wiemy? Słowo Boże w pierwszej księdze Kronik mówi, że Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. Mówi nam pierwsza księga Kronik, 25 rozdział. Stąd się wziął wśród tych, którzy usługiwali. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób dobierano muzyków i usługujących. Ludzi natchnionych do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. Chwała Bogu, dziękuję za naszych muzyków i tych strunowych, skrzypkowych, dętych, i wszystkich was, którzy śpiewacie, życzę wam, byście zawsze mieli to pomazanie, o którym pisze przy Jedutunie. A jeszcze dalej w tej samej Księdze Kronik pisze, że wymieniany jest 6 synów Jedutuna i jeszcze coś takiego jest napisane. Tych 6 pod kierownictwem ojca ich, Jedutuna, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziękczynne i pochwalne Panu. Ten człowiek grał dziękczynnie i grał w chwałach pieśni pochwalne Panu. Wybrany przez króla i przez dowódców, przywódców wojskowych i militarnych Izraela. Jedutun, wiecie, samo jego imię jest przepiękne, oznacza chwalić albo jeszcze głębiej chwalić, przyjaźniąć się. Czyli coś, czego Pan Bóg od nas chce. Nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi, ale ciągle powinniśmy Boga, co? Chwalić. I kimś takim jest Jedutun. Lewita, prorok Jahwe, jeden z czołowych muzyków Dawida. Przechodząc do psalmu 77, zaczyna, wiecie, to są takie jakby dwie części. Ten psalm można by było podzielić na dwie części, bardzo wyraźne. Myślę, że kiedy czytałem, to nawet wyczuliście, kiedy się zmienił w drugą część. Pierwsza część to jest coś, co w Biblii nazywa się lamentacja albo płacz. Nie wiem, czy wiecie, na przykład mamy coś takiego jak treny Jeremiasza. Inne przekłady tłumaczą właśnie słowo treny Jeremiasza jako płacz Jeremiasza. Rosyjski przekład nazywa go płacz Jeremi, płacz Jeremiasza. Albo jeszcze inni tłumaczą to jako właśnie lamentację Jeremiasza. Tutaj właśnie ta pierwsza część jest taką lamentacją. Takim lamentem, takim płaczem, taką rozpaczą. Boże, a więc to wszystko jednak nie ma cię, nie ma cudów, no nie ma tego wszystkiego, gdzieś to wszystko znikło. Nie ma cię w moim życiu, nie ma cię koło mnie, nie wiem gdzie jesteś. Z jednej strony ktoś rozpacza do Boga, czyli wierzy, że On jest, ale z drugiej strony nie czuje, żeby był obok. Lamentacja, wszystko minęło, rozbite. Druga część tego psalmu to jest pieśń chwały, czyli bardziej pieśń uwielbienia. I powiem wam w ten sposób, przyglądając się temu, tak odkryłem, patrząc też na życie nasze, na praktykę życia, że zawsze taka jest też kolejność. Człowiek z reguły najpierw płacze, ponieważ płacz i smutek prowadzą go do pokuty. A dopiero kiedy naprawdę zacznie pokutować i zacznie rozmyślać o Bogu, może naprawdę chwalić. Jest coś nie tak, jeżeli Kościół, wiecie, najpierw chce się cieszyć. Najpierw chce pląsać w radości, klaskać, radować się w Panu, a nie są rozwiązane sprawy pokuty, nie są rozwiązane sprawy pojednania się z Bogiem, nie są rozwiązane sprawy uwolnienia. Oczywiście nie chcę o tym teraz mówić, to nie jest mój temat, ale chciałem dołożyć to, co obserwuję w życiu. Tak to właśnie zawsze jest, taka jest kolejność, gdy wracamy do Boga, nie na odwrót. Takie jest nasze spotkanie z Najwyższym. Jeżeli spotkanie z Bogiem traktujemy lekko, to być może najpierw będziemy się z tego bardzo cieszyć, ale takie chrześcijaństwo skończy się lamentem. Ale jeżeli Boga traktujemy poważnie, to najpierw będziemy płakać, ale wtedy Pan da nam radość. Bo prawdziwa radość pochodzi od Boga. Prawdziwe pocieszenie pochodzi od Boga. Duch Święty, jednym z Jego atrybutów jest to, że On jest kim? Pocieszycielem. Jest pocieszycielem. Jednak tak jak mówię, nie o tym dziś mówię, chciałbym przejść do psalmu 77. Wiecie, dodam jeszcze, że podobno czytałem jednego biblistę i badacza Słowa Bożego, który badając tekst twierdzi, że ten psalm jest autorstwa 2 ludzi, nie jednego. I bardzo dobrze to udowadnia. Oczywiście nie chcę was tutaj w te zawiłości wprowadzać, ale ciekawa rzecz jest, że podobno druga część tego psalmu pochodzi jeszcze sprzed czasów króla Dawida. Czyli jest jeszcze starsza niż wiele innych tekstów. Myślę, że kiedy go czytaliśmy, kiedy słuchaliście, nie wiem, czy mieliście zamknięte oczy i słuchaliście tego, co czytałem, czy wpatrywaliście się w waszych Bibliach w ten tekst, Ja myślę, że czuliście to cierpienie tam na początku. Ten smutek, tą totalną, niezwykłą samotność. I myślę, że wielu z was zobaczyło tam swoje cierpienie, swój smutek, swoją samotność. Na pewno wielu z was, którzy tu siedzicie, szczególnie starsze osoby, byliście w szpitalu, byliście w chorobie, byliście w trudnej sytuacji, a i młodsze osoby, byliście przy chorym dziecku, sami nie mogliście znaleźć pracy, mijał na następny dzień termin zapłaty rachunku, a Boży cud się nie chciał wydarzyć. Albo jakaś inna sytuacja, gdzie naprawdę zostaliśmy sami, potrzebny był cud i wtedy ta rozpacz się rodzi człowieku. Boże, 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 czy Ty słyszysz, o co ja wołam? I wiecie, tutaj jest takie hebrajskie słowo cak, takie, mamy to słowo krzyczeć. Wiecie, to słowo krzyczeć, gdybyśmy je dosłownie tłumaczyli, oznacza wołanie do kogoś na bardzo wielką odległość. Jak gdyby ten ktoś był bardzo daleko. Takiego słowa w języku hebrajskim nie używano wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, zdenerwowałbym się i krzyczałbym na brata. Ale wtedy, kiedy on by był bardzo daleko, gdzieś po drugiej stronie, a ja bym do niego wołał. Wtedy użylibyśmy właśnie tego słowa. I w taki sposób psalmista krzyczy do Boga. Krzyczy do Boga, który jest totalnie daleko, bardzo, bardzo daleko. I Bóg w tym psalmie chce nas dzisiaj pouczyć, żebyś wracał do domu z Bożą duchową lekcją. Ja Cię słyszę, ja rozumiem, ja wiem, że kiedy patrzysz na Twoje zdrowie, na Twojego małżonka, rodziców, dzieci, albo pracę, albo coś jeszcze, na inne sprawy, które Cię gniotą, martwią. Bóg chce Ci powiedzieć, słyszę Ciebie, trwaj w modlitwie, moja odpowiedź jest w drodze. Ja słyszę i rozumiem. Wiecie, nasze życie niestety nie zawsze jest pełne Bożego zwycięstwa i radości. Taka jest prawda. Podoba mi się właśnie to, że w psalmach nie ma propagandy. Że w psalmach nie pisze, że problemy to mają ci, co nie wierzą tylko. Nie. To nie jest tak. Panie, wołam, krzyczę do Ciebie, bo jesteś daleko ode mnie, potrzebuję Cię. I tak jest w naszym życiu. Nie zawsze jest pełne Bożego zwycięstwa, radości. I wiecie, co jest dla mnie pocieszeniem? Kiedy czytam psalmy, to widzę, że Bóg nie zmusza nas do udawania czegokolwiek. Bóg nie mówi, słuchaj, chociaż udawaj, że się cieszysz. Bóg nie mówi, wiecie, jak już nic nie przeżyliście, chociaż idźcie i udawajcie, że coś przeżyliście. Nie, bo on chce, żebyśmy tylko żyli tym, co naprawdę przeżyliśmy. Tym, co naprawdę dotyka nas w naszym życiu. On miłuje tylko prawdę. A prawdziwa musi być też w takim razie nasza radość. Wiecie, kiedyś napisałem takie zdanie, taki cytat. I pamiętam, nawet umieściłem to w internecie, że kłamstwa są jak fałszywi bogowie, jest ich wielu. Prawda jest jak Jahwe, tylko jedna. Nigdy nie ma dwóch prawd. Prawda jest prawda. Kłamstwa są jak fałszywe bożki. Jakie sobie chcesz, takie sobie dostosujesz. Bóg jest Bogiem prawdy i dlatego nie wykreślił tych psalmów. Jeszcze raz mówię, wiecie, gdyby jakiś komitet był odpowiedzialny za to, co będzie w Biblii, a nie Duch Święty, to powykreślaliby na przykład tego Dawida z Batrzebą. Dawid z Batrzebą, nie. Judasz, jakoś to złagodzić. Pełno miejsc by połagodzili. Jakoś tak, żeby to brzmiało. Ale Bóg mówi, tak jest. On miłuje prawdę i mówi prawdę. Psalm 77 mówi, że przychodzą dni pełne łez, lęku, bezsenności, strachu i mówi, w jaki sposób z takich dni wyjść, co należy robić. Tam jest w nim recepta, jeśli uważnie go będziecie czytać. Ja wiadomo, dzisiaj nie zamierzam każdego wersetu, wiecie, rozbierać, ponieważ musielibyśmy tu spędzić, nie wiem, chyba jakieś 21 wykładów by było potrzebne, żeby to zrobić. Z tego, jak na to ogólnie patrzyłem. Czasami budzi się człowiek rano. Na niebie wiszą ciężkie, mroczne chmury. Czasem wokół nic się nie zmienia i może na dworze nawet świeci słońce, ale nad naszą duszą jest właśnie taka pogoda. Na pewno byliście w takim miejscu. W takim miejscu jest ten psalmista, który zaczyna lamentować, rozpaczać. I zaczyna trzeci werset taką niesamowitą modlitwą. Bardzo mi się podoba ta modlitwa. Ona jest bardzo pouczająca. On tutaj w trzecim wersecie modli się w taki sposób. Poszukuję Adonai. Ja poszukuję Adonai w dniu mojej niedoli. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. Wiecie, tutaj jest bardzo ciekawa rzecz znowu, bo to nie jest psalm niewiary. To jest psalm szczerości. To nie jest psalm niewiary, to jest psalm szczerości. Tak jak wasza modlitwa, kiedy rozpaczacie przed Panem, to nie jest modlitwa niewiary. To jest modlitwa szczerości. Boże, ja naprawdę jestem chory. Ja mam dość. Ja sobie nie radzę. Zobacz na moje życie, zobacz na moje zdrowie, zobacz na mojego męża. Panie, ja nie wiem, co ty widzisz, ale wiem, co ja widzę. Proszę cię, daj mi twoje oczy do tej sprawy. To jest modlitwa czasami rozpaczy, ale to nie jest modlitwa niewiary. To jest modlitwa szczera, psalm szczerości. On jest napisane, poszukuje Adonai. I to jest bardzo ważne tutaj. Nie jakiegokolwiek bożka, nie jakiegokolwiek pana, który go pocieszy. Znowu wiecie, ja nie chcę bawić się gramatyką, bo ani sam w niej specjalistą nie jestem w języku hebrajskim, ani wy nie potrzebujecie tego w niedzielę, ale powiem wam tylko jedno, że jest tutaj taka długa samogłoska w tym słowie Adonai, która pokazuje, że kiedy on tam pisze, że poszukuje Adonai, to tak jak gdyby napisał dosłownie, poszukuje tylko i wyłącznie Adonai. Nie interesuje mnie żadne inne pocieszenie, jak tylko od Boga. Aż tyle jeden znaczek może znaczyć. Poszukuje tylko wyłącznie Pana. Nic innego, zwróćcie uwagę, zresztą on mówi, dusza moja nie chce przyjąć czego? Pocieszenia. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. Psalmista mówi nam, co czuł i jaka jest prawda. Przyznaje się, że to, co czuł, nie oddaje prawdy Słowa Bożego. Mówi, tak czuję. To może nie jest to, co wypadałoby czuć. To może nie jest to, co czują inni, którzy się cieszą. To nie jest może to, co chcieliby inni. Ale zachęca nas to słowo do ufności, że nie tylko my mamy taki czas. Wiecie, bardzo często, kiedy Bóg ludziom czegoś nie dawał, kiedy chciał ich czegoś nauczyć, czasami mam wrażenie, że zawsze wtedy diabeł, zawsze wtedy zło staje obok i mówi, słuchaj, co ty się będziesz modlił? Co ty będziesz rozpaczał? Ja ci to dam na skróty, za darmo, bez żadnych wymagań. Uzdrowienie? Proszę bardzo, idź do bioenergoterapeuty. W moim duchu otrzymasz. Pieniądze? Proszę bardzo. Zacznij handlować czymkolwiek, co zabija człowieka, a zarobisz pieniądze. Pamiętam, kiedyś w zborze u nas jeden człowiek składał świadectwo. Otworzył sklep spożywczy. A dopóki handlował alkoholem, dobrze mu ten sklep spożywczy szedł. Problem, kiedy się nawrócił, zrozumiał, wiecie, że zawsze to, co zabija człowieka, przynosi największe pieniądze. Powiem wam, na czym zarobić najlepsze pieniądze na świecie. Broń, narkotyki, papierosy, alkohol, pornografia. Im bardziej podła, im bardziej uniżająca, na przykład dziecięca, tym więcej za nią płacą. Diabeł zawsze płaci za to, żebyś poniżał bliźniego swego i rujnował go. I czasem przychodzi mój mąż, ja ci daję na skróty. Wiecie, ten człowiek, który sklep otworzył, nie szedł mu interes i po tym, jak zrezygnowali z alkoholu, musieli zacząć się modlić. I pamiętam, jak pewnego dnia powiedział świadectwo, że zrezygnowaliśmy z alkoholu i Pan Bóg tak sprawił, że zamknęli sklep koło szkoły i teraz wszystkie dzieci i ludzie, którzy idą od szkoły, kupują u mnie. I bez alkoholu wkrótce otwieram drugi sklep. Cię Bóg może zaopatrzyć, ale czasami idzie się doliną cienia. Bóg chce nauczyć. Bóg chce nauczyć. On niczego nie daje na skróty. I psalmista budzi się z ciężkim sercem. W jego życie wraca niewiara, ale jeżeli będziemy patrzyli do końca, psalm kończy się przypływem nowych sił. Nowej wiary. Co się stało? Co zrobił psalmista? To jest mój dzisiejszy wykład. To jest cel tego, byśmy to zobaczyli. Co on takiego zrobił, że zaczyna z taką rozpaczą, a kończy z taką radością? No bo skarży się na to, co, jak już mówiłem, wielu z nas doświadcza. Bóg się nie odzywa do mnie. Nie wiadomo, dlaczego Bóg milczy. Nie wiadomo, dlaczego jest cicho. Wołam, krzyczę, nie śpię, a niebo załowiu milczy. A przecież widać, że modli się całym sobą, całym wnętrzem się modli, wyraźnie nam na to tekst wskazuje, i również całym swoim ciałem. Jego dusza nie chce przyjąć pocieszenia. O co tu chodzi? Nie chce pocieszenia, ponieważ on mówi, że szuka Boga, on poszukuje Boga, on chce tylko Adonai. Jego nie interesuje żadne inne pocieszenie, nie interesuje go żadne ludzkie słowo typu nie martw się. Są ktoś kiedyś powiedział, że nic głupszego temu, co się martwi, nie można powiedzieć, niż żeby się nie martwił. To jest komuś, kto by leciał z 10. piętra w dół, powiedzieć, słuchaj, nie leć tak szybko, bo ci się coś stanie. Człowieka trzeba złapać, człowiekowi trzeba pomóc. Nic głupszego nie można powiedzieć martwiącemu się, niż nie martw się. On chce tylko Boga. Albo Bóg rozwiąże jego sytuację, albo on nie wie, co się stanie. Nie chce pocieszenia od ludzi. I pisze, ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Wiecie, wyciągnięte ręce w Biblii mamy w kilku miejscach. Co jest ciekawe, Żydzi prawie nigdy nie modlili się na kolanach. To przyszło później, to przyszło wraz z Nowym Testamentem, wraz z Panem Jezusem, wraz z uczniami i tak dalej. Żydzi bardzo często, kiedy modlili się, to stali przed obliczem Bożym. Postawiłeś me nogi na skalę, Mojżesz stał na skalę, a Pan przechodził obok. Wiecie, oni stali i mieli wzniesione ręce. Wzniesione ręce były sygnałem, że człowiek jest gotowy do rozmowy z Bogiem, że chce się modlić. Były takim znakiem, że poszukuje Boga, że chce do Niego wołać. Psalm 28 na przykład, nie musicie tego otwierać. Tam jest też o tym podniesieniu rąk. Jest napisane, wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Albo też Psalm 143, wyciągam ręce do Ciebie. Dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. Całym ciałem i całą duszą modlę się. To był znak takiego bezwarunkowego oddania się Bogu w pokucie, modlitwie, uwielbieniu, gotowości na Jego odpowiedź. Tak się w pierwszym kościele modlili ludzie. Paweł zachęcał Kościół i mówił do mężczyzn, że chce, aby na każdym miejscu modlili się jak? Wznosząc czyste ręce. A list do Hebrajczyków mówił, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Wiecie, dumny człowiek naszych czasów ani klęczeć nie chce, ani już nawet stać nie chce, ani rąk wznosić nie chce. Najlepiej by usiadł z łapami w kieszeni i powiedział, Panie Boże, obsłuż mnie. Ale to tak nie działa. Wszystkie te skargi są tak naprawdę, jak się czyta, jak on się skarży i skarży i skarży, jak narzeka, są tak naprawdę wstępem tylko do tego, żeby wyrzucił prawdę z siebie psalmista, żeby powiedział, co go naprawdę boli. Zauważyliście, to jakieś czasami z dzieckiem, prawda? Czasami dziecko przyjdzie do nas i płacze i powie, co chodzi i w końcu z płaczem, bum, powie ci naprawdę, z czym przyszło, co powoduje łzy. A tak jest czasami z nami. Zdenerwujemy się, próbujemy to jakoś łagodnie odpowiedzieć. W końcu nie wytrzymujemy. Mówimy, słuchaj, już ci powiem prawdę, o co chodzi. O to chodzi. O. I tak jest tu w tym psalmie. On się skarży, 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 ale tak naprawdę ciągle nie dochodzi do tego, o co chodzi. I w końcu wchodzi w to miejsce. 11 werset jest tym wyrzuceniem tego z siebie. Czy wszystkie Boże obietnice... Czy to, co powiedział Bóg, ma jeszcze sens? Tak samo mógłbym was dzisiaj spytać, jak psalmista, przyjaciele, bracia, siostry w Gródku, czy to, co powiedział Bóg, ma jeszcze sens? Czy naprawdę powinniśmy się modlić? Czy naprawdę to jeszcze działa? On się to pyta, szczerze. Pyta się, czy to wszystko ma jeszcze sens? My byśmy się zgorszyli, tylko no nie, chyba go trzeba wyłączyć z kościoła. Ale czy nam się to nie zdarza? Czy czasem nie uważamy, że Słowo Boże, wiesz co, Słowo Boże to prawda, ale nie dla mnie. Przynajmniej ta część o cudach. To może prawda gdzieś tam w Afryce, w Ameryce Południowej, ale nie dla mnie. Wiecie, wierzymy, śpiewamy w naszych pieśniach, że Bóg jest wszechmogący. Tutaj już brat w tamtym tygodniu wspomniał te słowa sławne, że chrześcijanie nie kłamią, kiedy mówią, chrześcijanie wyśpiewują swoje kłamstwa w swoich hymnach. Śpiewamy, że Bóg jest wszechmogący, że panuje nad wszystkim, że, wiecie, czasem w kościele śpiewamy, ogłaszamy panowanie Jezusa nad wszystkim, wszystkim, wszystkim w naszym życiu. Potem w poniedziałek wierzymy, że owszem, Bóg panuje, ale moje życie to, wiesz, to jest taka republika bez nadziei. Gdzieś indziej, ale nie u mnie. Jakże często człowiek w niedzielę gotowy, wiecie, diabła za ogon wyciągnąć z każdej dziury. W poniedziałek zastanawia się, czy w ogóle jest wierzący. Psalmista ma załamaną wiarę i zmierza tym i skarży się i skarży i mówi i najbardziej go, wiecie, najbardziej boli to, gdy to, w co wierzymy, zmienia się, gdy odkrywamy, że to nie jest tak, jak wierzyliśmy. I jemu się wydaje, że jest w takim miejscu, że odkrył, że jego życie nie obchodzi Pana Boga, że jego życie jest dalekie od Boga. Boli, kiedy człowiek się zawiedzie, a co dopiero, kiedy czuje, że zawodzi się na Bogu. Zwróćcie uwagę, jakie to jest ciekawe. Bóg nigdy nikogo nie zawiódł. Amen? A tylu ludzi na Bogu się zawiodło. Czujecie, co powiedziałem? On nigdy nikogo nie zawiódł, a tylu z nas się na nim zawiodło. Ponieważ on nie zawiódł, ale nam się tak wydaje. Nasza wiara zawodzi, to my mówimy, zawiodłem się na Bogu. Ja nie wiem jak wy, ja jako pastor słyszałem to wiele razy od różnych ludzi, kiedy przychodzili i czasami nie wiedziałem, co mam powiedzieć, czasami cała moja mądrość była do niczego. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć na cmentarzu, jak chowałem kilkudniowe dziecko. Co się wtedy mówi? Kiedy człowiek patrzy ci w oczy i mówi, a gdzie był Bóg? Nie wiedziałem, co mam powiedzieć, kiedy odwiedzałem na onkologii moją serdeczną przyjaciółkę, notabene piękną kobietę zadbaną, która już nie miała ani jednego zęba, ani jednego włosa. Już nawet brwi i rzęsy wypadły. I pytała, modlę się do Pana, jak myślisz, podniesie mnie Pan? A każdy dzień pokazywał, że śmierć wydawała się większa. To jest to miejsce. I tego człowieka boli. I te wszystkie skargi zmierzają do 11 wersetu. Jednak rzekłem, bolesne to dla mnie, że się zmieniła prawica Najwyższego. I zobaczcie, Pan Bóg tego nie wykreślił. Kiedy autor pisze, bolesne to dla mnie, że się zmieniła prawica Najwyższego, nie trafia go piorun z nieba i nie zostaje z niego tylko kupa popiołu, jak z heretyka. Pan Bóg nie kazuje go zaprowadzić na stos i spalić. Nie zostaje wyłączony z synagogi, ale Duch Święty zaczyna robić wtedy swoje dzieło. Bo wiecie, co ten człowiek robi? Ten człowiek narzeka, marudzi, rozpacza. Ale czasami w tej rozpaczy najgłębszej nareszcie w końcu kierujemy nasze słowa do góry, do nieba. I wtedy wkracza ten, który jest pocieszycielem. Wtedy prowadzi go do przełomu, bo ten człowiek powiedział, jak jest. Na prawdziwe wyznanie otrzymuje prawdziwą odpowiedź. Chcę wam coś bardzo dziwnego powiedzieć. Kiedy się nad tym zastanowicie, może zobaczycie to też w swoim życiu. Czasem w życiu niektórych z nas, i mogę też powiedzieć o sobie w jakichś chwilach mojego życia, wiara nigdy nie była tak mocna, jak wtedy, gdy gniewaliśmy się na Boga. Wiecie, dlaczego tak pomyślałem? Bo któregoś dnia zrozumiałem, że nie potrafiłem naprawdę Boga kochać, ale w końcu potrafiłem się na Niego naprawdę chociaż pogniewać. To był pierwszy moment, kiedy naprawdę w końcu coś szczerze przed Bogiem zrobiłem. Nie umiałem szczerze kochać, to chociaż się umiałem szczerze pogniewać. Podobnie było z wieloma bliźnimi. I co jest dziwne, nawet w Biblii to widać. W wypadku Jonasza, w wypadku Gedeona i paru innych, nawet Mojżesza, którzy mówią, Boże, to tak nie może być. Coś jest nie tak, jakiś gniew jest w nich. Ja się nie porównuję nawet do tych wielkich imion, które wymieniłem, ale wiem jedno, że w dniu, kiedy poczułem się rozczarowany, kiedy gniewałem się, w końcu naprawdę coś czułem i Bóg wiedział, że to było prawdziwe, że naprawdę się boję, że naprawdę czuję coś nie tak. To nie było dobre, nie zrozumcie mnie źle. Ja tylko mówię o fakcie, nie chwalę tego, to nie było dobre. Czasem pierwszą prawdą naszego życia jest to, że kogoś nie lubimy. Nie wiem, czy zauważyliście też, ale często dużo szczerzej potrafimy nie lubić niż lubić. Jak kogoś nienawidzimy, to potrafimy mu to dużo lepiej pokazać, niż kiedy trzeba by było pokazać miłość. Często dopiero tam odkrywamy, co naprawdę, kim naprawdę jesteśmy. Nie jest to dobre, ale nareszcie coś prawdziwego. Psalmista mówi, że zmieniła się twoja prawica. Mówi, bolesne to dla mnie, że zmieniła się prawica Najwyższego. To nie jest prawdziwe, nie jest dobre, ale nareszcie mówi, co czuję. Coś, co w nim jest prawdziwe. Wiecie, i to jest słowo bolesne tutaj jest ciekawe, bo to słowo bolesne, my tłumaczymy, że dla niego to jest bolesne, że zmieniła się prawica Najwyższego. Tu jest dokładnie w tekście użyte słowo, użyte w czasie żałoby albo w czasie choroby. I on mówi, jakby jest to dla mnie bolesne, jest to dla mnie chorobliwe. Chalaw, tu jest takie, on się czuje, jakby jego wiara chorowała. To jest to, co chcę powiedzieć. On mówi, moja wiara choruje, bo prawica Najwyższego się zmieniła. To jest dla mnie, jakbym był chory. To jest jakby żałoba za wiarą, którą kiedyś miał i umarła. To wtedy zaczynamy zadawać sobie pytanie, Boże, przecież Ty zawarłeś przymierze. Ty kochasz, Ty zawarłeś przymierze. Czy dalej jesteś wierny, dalej prawdziwy? Czy to wszystko nadal działa? Czy to wszystko nadal jest tak? I często patrzymy przez to, co czujemy, przez to, co widzimy, a nie przez to, co powiedział Pan i mówi Słowo Boże. Tacy jesteśmy, amen. Tacy są ludzie. Ty i ja w wielu miejscach swojego życia. Bóg nas chce nauczyć, przestań patrzeć przez to, co czujesz. Z wieloma ludźmi, z którymi rozmawiam jako duszpasterz, z którymi koresponduję, z sobą samym, mam ten sam problem ciągle, że bardzo często bardziej coś czuję, niż patrzę, co mówi Słowo Boże. Biblia mówi, żeby miłować, ale ja czuję, że mi jest trudno miłować. Biblia mówi, żeby wierzyć, a ja mówię, ale to jest niemożliwe. Biblia mówi, że Pan jest dobry, a ja czuję co innego, bo ja się inaczej czuję. My ludzie często podważamy słowo i dlatego Bóg nas uczy, kształtuje, abyśmy doszli do doskonałości wiary, w której kiedy Bóg mówi jak jest, to wbrew wszystkiemu my mówimy tak, Panie, błogosławieni są ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Widzę co innego, ale wyznaję Twoje słowo. Wyznaję, bo widzę, że nie żałuje ten, kto wyznaje Twoje słowo jako prawdę swego życia. Jesteśmy często ostrymi stróżami biblijności, jeśli chodzi o zwyczaje ludzi, ubiór ludzi, jakąś wypowiedź, tradycje, różne kościelne małe sprawki. Tutaj pilnujemy, żeby być biblijnym, ale właśnie w takich tragediach zapominamy być biblijnym. Kiedy ogarnia nasz gniew, zapominamy, by być biblijnym. Kiedy ogarnia nas wątpliwości, ból, rozpacz, zapominamy o byciu biblijnymi. Bóg na szczęście nie jest religijny, chwała Jezusowi. I do tego wersetu 11 ten psalm opisuje upadek wiary, próbę, w którą często wchodzimy, ale przełom zaczyna się właśnie po wersecie 11. Po wersecie 11 Bóg zaczyna dawać poradę, jak wyjść z takiego stanu, kiedy może jesteś w takim stanie, może chodzisz do tego zboru wiele lat albo do jakiegoś innego. Może jesteś chrześcijaninem już kilka lat, ale często ci przychodzi do głowy, czy aby Bóg nadal działa tak, jak czytałeś w książkach misyjnych, tak jak czytałeś we wspomnieniach babci, dziadka, tak jak mówili, że kiedyś działało? Czy tak jest? Zaczynam się zastanawiać. I wiecie, do 11 psalmu, tak jak mówię, idzie w dół. Rozpacz, rozpacz, rozpacz. W ciągu trach Bóg się zmienił, mówi. Ale potem zaczyna się pieśń chwały. Potem coś zaczyna ożywać. Do tego wersetu, od 12 zaczyna się coś dziać. Tutaj tekst zaczyna przypominać pieśń chwały, pieśń uwielbienia. Dlatego jest takie ważne, żeby Kościół śpiewał pieśni uwielbienia. Czasami widzę, niektórzy z nas nie potrafimy śpiewać pieśni chwały. My nie potrafimy Boga chwalić. Zapomnieliście niektórzy, jak się to robi. Powinniście wstać na swoje nogi, podnieść swoje ręce i zacząć modlić się pieśniami chwały. To jest biblijne, to jest dobre i do tego się Duch Święty przyznaje. Kościół bez pieśni chwały jest jak dom, w którym nikt nie mówi kocham. Jeszcze raz mówię, od chwały się nie da zacząć. Najpierw musi przyjść pokuta w życie człowieka. Oczyszczenie. Świątynia jest najlepszym przykładem tego, jak ma to wyglądać. Kiedy zbudowano świątynię, to po pierwsze świątynia miała być zbudowana dokładnie tak, jak Bóg powiedział, żeby była. Potem musiało nastąpić oczyszczenie ludu. Wyznanie grzechów. Czyli najpierw trzeba pod krzyż. Najpierw musi być wyznanie swoich win. Najpierw musi być pełne oczyszczenie. A kiedy przychodziło oczyszczenie, przez krew przychodził Bóg na świątynię. I tak jest w życiu chrześcijanina. Najpierw przez krew baranka, a potem w pełni Ducha Świętego. Kiedy stajemy się w pełni Ducha Świętego, zaczynamy się modlić, uwielbiać i wtedy nie jest nam ciężko wstać, nie jest nam ciężko klęczeć, nie jest nam ciężko podnieść ręce, nie jest nam ciężko śpiewać. To musi mieć wszystko swój porządek. Ale Kościół bez pieśni chwały jest jak dom, w którym nikt nigdy nie mówi do drugiego kocham. Jest miejscem, gdzie ludzie mają szczęście, że nie idą do piekła, zamiast być miejscem, gdzie ludzie kochają Zbawiciela. Ja nie chcę chodzić tylko do kościoła po to, żeby nie iść do piekła, a wy? Ja chcę kochać was i Boga. Nie tylko dlatego tu być, żeby po prostu przy okazji nie dostać się do piekła. Wspominam dzieła Jahwe, wspominam dawne twoje czyny. Mówi 12 werset. Oto recepta na wiarę w momencie niewiary. Bóg daje ci receptę. Masz problem, od wielu lat się nie rozwiązuje. Masz problem, który ci przeszkadza kochać bliźniego. Masz problem, ja mam problemy, wy macie problemy, Bóg ma odpowiedź. Wspominam dzieła Jahwe, wspominam twoje dawne czyny. Bóg mówi w tym słowie, jeżeli masz problem, zacznij sobie wspominać świadectwa mojego działania. Przypomnij sobie, jak cię zbawiłem, jak cię podniosłem, jak ci dałem radość, jak cię wypełniałem Duchem Świętym. Popatrz sobie na Słowo Boże, przeczytaj sobie o moim narodzie. Świadectwo, wspomnienie, Pan był ze mną, Pan był z ludem Bożym. Pan nigdy nie zawiódł. Bóg mówi, zacznij myśleć w ten sposób. Przestań już myśleć, czy minęły cuda, czy nie minęły. Zacznij myśleć o moich cudach i działaniu, a zobaczysz, co się zacznie dziać. I 13 werset. Zagłębiam się we wszystkie dzieła twoje. Zastanawiam się nad wszystkimi twoimi czynami. Przestaję się zagłębiać w to, co nie potrzeba. Niektórzy z nas lepiej wiedzą, kto z kim śpi. Kto co się ubrał, kto w co się nie ubrał, kto był nie tak ubrany, kto był dobrze ubrany, jaka muzyka dobra, jaka muzyka zła. Problem, że nie pamiętamy, kiedy zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym. Tego już nie wiemy, sami o sobie. Albo niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest. On mówi, przestań się w to zagłębiać. Zagłębiam się we wszystkie dzieła twoje, Panie. Zastanawiam się nad wszystkimi twoimi czynami. Przestaję zagłębiać się w to, co niemożliwe, w to, co gdzieś tam się dzieje, co złe. Zaczynam się zagłębiać w to, kim jest i co zrobił Bóg. Wiara przychodzi przez słuchanie. Słuchanie przez Słowo Boże, przez Słowo Boże. Czasem Słowo Boże przychodzi przez ciszę własnego serca. Nieraz Słowo Boże na kazaniu nie przemówiło do mnie tak mocno, jak przemówiło czasami w czasie ciszy z Biblią. Czasami do człowieka nic nie przemawia, tylko słyszymy siebie. To też nie jest wtedy złe. Wtedy chociaż możesz Panu Bogu powiedzieć, co z tobą się dzieje. Dobrze się wyciszyć przed Bogiem. Cisza jest piękną rzeczą. Czasem jest dobrze, kiedy Kościół jest w ciszy. Kiedy ucichnie wszystko. Kiedy przychodzimy do Pana i mówimy, badaj moje serce. Wypełnij mnie. Oczyś mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Bóg mówi, zobacz, tu jesteś. Jesteś nasionkiem. Chciałbym teraz, żebyś dla siebie umierał. Chciałbym, byś przyszedł pod krzyż. Wyznał swoje grzechy. Wyznał swoje niechęci. Swoje problemy, abyś umarł dla swoich planów, gniewu, zemsty, niechęci, złego mówienia, negatywnego mówienia i tego pozytywnego też. Dla wszystkiego, co jest twoje, dla wszystkiego, co tobą kieruje, żebyś po prostu ucichł przede mną. Niech ziarenko wpadnie w ziemię. A jaka to jest dobra ziemia? Dobra ziemia to jest tam, gdzie Słowo Boże przychodzi i pozostaje. Tam ziarenko umiera i zaczyna przynosić owoc. Można tak leżeć latami w kościele, jak nasiona na parapecie. Schnąć, trwać i marudzić. Jeżeli weźmiesz nasionka i położysz je na suchym, nasłonecznionym parapecie, to mogą tam leżeć 100 lat. Wiecie o tym? 100 lat i nic się nie stanie. Po 100 latach, jak je wrzucisz do dobrej gleby, podlejesz. Tak jest chrześcijaninem. Dopóki siedzisz na parapecie, dopóki siedzisz i się gapisz, to będziesz tak sobie schnął i leżał. Ale kiedy pozwolisz, żeby Duch Święty wylał się na ciebie, kiedy pozwolisz, żeby coś w tobie rosło, możesz wpaść w ziemię, gdzie zaczniesz przynosić owoc. Można się modlić. Panie, rzuć mnie w ziemię, w jakiekolwiek miejsce. Poślij mnie. Panie, chcę być człowiekiem posłanym. Weź mnie i daj mi cel. Włóż mnie w glebę Twojego słowa. Niech Twoje słowo powoła mnie do świętości, do czystości, do misji, do działania. Postaw mnie na miejscu, gdzie znów będę oglądał, jak działasz, gdzie będę oglądał wzrost. Moje plany zostawiam, bo wiem, że są nic nie warte. I wtedy Duch Święty cicho mówi nam, kto miłuje życie swoje, utraci je. Nawet gdyby było religijne. Nawet jeżeli 40 lat to życie chodziło do kościoła, my je czasem bardziej miłujemy niż Ducha Świętego. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Wszystko daję dziś. Panie, ja nawet nie wiem, jak zacząć. Cokolwiek powiem, to nawet nie wiem, czy dobrze powiem. Proszę Cię, weź moje życie, poprowadź mnie. Idziemy wtedy za Jezusem. W drodze za Jezusem idziemy miejscami cudów, idziemy miejscami nauczania, ale wchodzimy też w Getsemanę, w ból, w samotność, czas smutku. Nie trwa wiecznie to wszystko, bo idzie to ku czasowi, ku zwycięstwu woli Bożej. Zobaczcie, Jezus nie poprzestał na Getsemanę. Niektórzy z nas żyją tak, jakby chrześcijaństwo to było tylko Getsemanę. Getsemanę było. Golgota też była. My też mamy wziąć krzyż i naśladować Pana, ale to nie jest koniec. To nie jest koniec. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i mój sługa będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Uczci go Ojciec. Bądź tam, gdzie jest Jezus. Gdzie Jezus by był. Ale Panie, czy mnie rozumiesz? Czy Ty, Panie, byłeś w tym miejscu? Panie, może Tobie się tak łatwo mówi, żebym szedł za Tobą. Może Tobie się łatwo mówi, ale Panie, ja cierpię. Ja się boję. Wiesz, co lekarze mówią? Nie czuję się dobrze w moim kościele. Nie czuję się dobrze w moim domu. Ludzie mnie nie rozumią. Mam się źle. Panie, czy Ty byłeś w takim miejscu? Wiecie, co wtedy słyszymy? Duch Święty zaczyna nam cichutko mówić tak. Teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Duch Święty powie tak. Byłem w tym miejscu. Byłem. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. To jest to miejsce. Chodźmy jako zbór za Jezusem. Prześcigajmy się w naśladowaniu Jezusa. Podnośmy nasze ręce, nasze serca. Podnieśmy nasze wspomnienia. Wspominajmy dni dawne, kiedy Pan działał, błogosławił, prowadził, napełniał Duchem Świętym, dawał słowo dla wielu z nas. Podnosił naszych młodych i starych. Bóg mówi, wspominajcie, a jeśli nie macie co wspominać, macie moje słowo. Czytajcie o moim narodzie. Wspominam dzieła Jahwe. Jak to? Co to znaczy? To znaczy, zaczynam wyznawać Jego słowo. Wyznawać, tak dobrze słyszeliście, wyznawać. Oto jest Ewangelia zwycięstwa. Wyznaję, że Jezus jest lekarzem, ponieważ On uzdrawiał wtedy. On jest wczoraj, dziś, ten sami na wieki uzdrawia dziś. Wyznaję, że Jezus jest Mesjaszem, jest Barankiem Bożym, jest moim wybaczeniem, moim sensem, moją miłością. Był, wyznaję, to jest prawdziwe, dobre, mocne chrześcijańskie wyznanie, że Jezus jest Panem. Boże, święta jest droga Twoja. Któryś z Bogów jest tak wielki jak nasz Bóg? Wcześniej mówi, tylko Adonaj mnie interesuje, tylko Pan. Teraz mówi, bo który Bóg jest taki jak Ty? Nasz Bóg jest wyjątkowy, jedyny, nie zastąpi Go żaden bałwan naszego życia, żadna gorycz, rozczarowanie, idol, osoba, nawet religia Go nie zastąpi, nikt. A wiecie dlaczego? Bo w 15 wersecie pisze, Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. Pokazałeś moc swoją wśród ludów. Oto moje słowo do was dzisiaj rano. Moje słowo na dziś rano, na dziś na popołudnie, na wieczór, w środku najciemniejszej nocy. Mówiąc, nie musisz niczego udawać. Mówiąc to, nie musisz sobie niczego wmawiać. Mówiąc, mów Bogu prawdę. Powiedz Panu, a Pan usłyszy. I coś zaczyna się dziać. Jakie niesamowite dalej się wersety pojawiają. Dziwne, zupełnie jakby posłuchajcie, głos Twego grzmotu wśród burzy. Błyskawice świat rozświetliły, zadrżała i zatrzęsła się ziemia. Co chcesz, Panie, mi powiedzieć? Przed chwilą Ci mówiłem, że mam problem, mam kłopoty. A co ten werset znaczy? Ja myślę, że wiecie, co Bóg chce nam tu powiedzieć? Bóg nas poucza, przestań patrzeć na to, kim jesteś. Miałeś czas wesołości, radości, skończył się, zobacz, czego się uczysz, zobacz, dokąd cię prowadzę, przestań już patrzeć na to, kim jesteś, zobacz na to, kim ja jestem, bo ja jestem twoim Bogiem. Popatrz się na mnie, gdziekolwiek idziesz, przestań świat oglądać według swojej miary. Nawet gdy całe światło zgaśnie, Bóg ma dość światła, żeby cię znaleźć. Nawet na najciemniejszej dolinie Bóg potrafi wiedzieć, gdzie jesteś, gdzie odnajdzie. Nie ma ciemności, w której Bóg by pozwolił, by się wróg z tobą rozprawił. Nie ma ciemności, w której Kościół by się zgubił, a Duch Święty by powiedział, że nie wie, gdzie jest. Takiego czegoś nie ma. Byłoby herezją, nie istnieje. W chwili próby, w chwili trudu Jego głos jest wśród błyskawic. I wiecie co? Wśród błyskawic Pan odpowiada, mówi, nie patrz na siebie, patrz na mnie i jak błyskawica przechodzi od wschodu ku zachodowi, tak Pan też przyjdzie. Jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Przyjdzie, tak jak przychodzi teraz. Świat bez wiary tego nie widzi. My możemy na to patrzeć, gdyż jak błyskawica pojawia się, tak On się pojawi. I ciekawe, po morzu Twój gościniec. To jakby zapowiedź chodzenia z Jezusem. Wersety, jak już wam mówiłem wcześniej, od 17 do 20, to jest stara pieśń uwielbieniowa, dużo starsza niż reszta tekstu. To była kiedyś oddzielna pieśń, którą ktoś włożył w ten tekst. I tu mamy też jeszcze jedną lekcję, którą chciałbym zakończyć dzisiejszy mój wykład. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody. Lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Co Bóg nam chce powiedzieć? Prowadziłeś nas, ale nie widzieliśmy Twoich śladów? Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Chodźcie za mną duchową. Chodźcie drogą duchową. Nie widać śladów Jego stóp, ale widać Jego działanie. Słychać Jego słowo, a kiedy ruszysz, wtedy zaczniesz widzieć ślady. Tak działa wiara. Wiara działa tak, że najpierw robisz krok, a dopiero potem widzisz ślad. Najpierw robisz krok i dopiero widzisz cud. Najpierw słuchasz Boga, a dopiero zaczynasz patrzeć, jak dobrze zrobiłeś. Gdy tracimy z oczu niewidzialnego Boga, to mamy też jeszcze widzialne słowo i nauczanie. To nam pozwala odzyskać wzrok. Zobaczcie, ostatni werset jest taki. Prowadziłeś lud Twój jak trzodę ręką Mojżesza i Aarona. Wiecie, co reprezentuje Mojżesz i Aaron? Mojżesz to jest to, co lud dostał od Boga. Natchnione słowo. Aaron to jest to, co lud usłyszał. Nauczanie. Przez objawienie słowa i nauczanie lud Boży jest prowadzony ku temu, aby już nie dojść drugi raz do takiego miejsca. Teraz trwaj w słuchaniu. Posłuchaj słowa Bożego. Chcę was zachęcić, abyście tak zaczęli czytać Biblię w waszych domach. Zacznij słuchać, co Pan mówi do ciebie. Pozwól się Duchowi Świętemu zmieniać. Nie czytaj Biblii jak książki. Nie umrzesz, będziesz żyć. Kiedy czujesz się źle, Bóg mówi, zacznij wspominać, jak było. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Lecz my nie jesteśmy z tych, co się cofają. Jesteśmy z tych, co wierzą. Nawet wtedy, kiedy nie widać. Nawet wtedy, kiedy nie czuć. Nawet wtedy, kiedy nie słychać. Wołałem do Pana. A On się nade mną pochylił i wydobył mnie z rozpaczy i postawił me nogi na skalę. To jest to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Powstańmy, podziękujmy, że On dziś działa, że jest Bogiem cudu, że jest cudownym Zbawicielem. Panie, wywyższamy Ciebie za prawdy Twojego słowa. Wywyższamy Ciebie za to, że Twoje słowo jest prawdą na każdy czas naszego życia. Proszę Cię szczególnie o tych, którzy przyszli dziś na to spotkanie. którzy są tak zmęczeni, którzy są tak zmęczeni problemami, swoją może nawet niewiarą. Dziękuję Ci, że Ty jesteś, Panie, ponad wszystko miłością i chcesz każdego doprowadzić z nas do pokuty, do oczyszczenia, do bycia uczniem. Proszę Cię o tych, którym brakuje siły, abyś ich posilił. O tych, którzy nie widzą już, abyś otwierał ich oczy. Wylej na nas Twojego Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, czyń to miejsce miejscem pełnym Ducha Świętego, pełnym Twojego Słowa, pełnym łagodności, pełnym usługiwania sobie, pełnym chwalenia i dziękowania Twojemu imieniu. Wywyższam Twoje imię. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.
Ja do...